Polska podarowała Tajwanowi 400 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. To sprawia, że jesteśmy trzecim co do wielkości dawcą szczepionek na Tajwanie, po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Tajwańczycy bardzo dziękują Polakom w mediach społecznościowych, a także wyświetlają na wieżowcach polską flagę i podziękowania. Co na to komunistyczne Chiny? Widocznie działają, bo polski MSZ usunął z portalu Twitter wpis o przekazaniu szczepionek na Tajwan. Podobno w wyniku chińskiej presji. Czy aż tak bardzo boimy się komunistycznych Chin? O to zapytam za chwilę redaktor Hannę Shen. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Witamy Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Za chwilę będzie z nami redaktor Cezary Kłosowicz. Pani redaktor, przekazaliśmy szczepionki Tajwanowi, można powiedzieć, w końcu, bo w telewizji Idź Pod Prąd apelowaliśmy o tym od dawna, bo przekazały wcześniej mniejsze kraje, zdaje się Czechy, Litwa, Polska dopiero teraz. Pani pisała na Twitterze, że zostało to bardzo dobrze przez Tajwańczyków odebrane, że dziękują, podchodzą do Pani. Jak może Pani opisać tę atmosferę, która teraz panuje na Tajwanie względem Polski?
Tak, ja oczywiście zgadzam się, no lepiej późno niż wcale. I myślę, że to, że mówiliśmy, to też była jakaś taka presja, bo z tego, co tutaj nawet piszą media tajwańskie, co mówią sami Tajwańczycy, to od maja trwały te rozmowy. Widać więc, że to nie było tak całkiem łatwo. Cała sytuacja, jak się potem rozwinęła, to podejrzewam, że rzeczywiście ten obóz prochiński w Polsce, a zwłaszcza w MSZ-cie, próbował to jakoś opóźnić. To są takie moje tak mi się wydaje, dlatego że rzeczywiście 5 miesięcy to bardzo długo. No, a że od maja to bardzo długo. No, ale w końcu są. I też no, akurat Tajwańczycy w międzyczasie dostawali różnego rodzaju szczepionki, więc przyszło w takim dobrym też momencie. Akurat też mniej więcej w tym momencie, kiedy Niemcy zgodzili się już na ten Pfizer, bo mówiliśmy o tym przez jakiś czas temu, że między innymi Pfizer nie może dotrzeć na Tajwan, dlatego że Niemcy wystraszyli się Chin i wycofali się z kontraktu. Potem tutaj między innymi jeden z biznesmenów i jedna z takich religijnych organizacji zgłosiła się do firmy BioNTech i ostatecznie na to się zgodzili, już pierwsza partia przybyła. Mniej więcej w tym czasie, kilka dni dokładnie wcześniej przed polskimi szczepionkami, ale za to Tajwańczycy musieli zapłacić, więc właściwie te polskie szczepionki jak gdyby przykryły tę informację, że te szczepionki przychodzą z Niemiec. Więc też w sumie tak dla Polski bardzo dobrze. A rzeczywiście Tajwańczycy bardzo dobrze to przyjęli. To jest duża ilość. To jest trzecia pod względem ilości liczba szczepionek podarowanych przez jakiś kraj. Pierwsi to są Amerykanie, Japończycy, no i zaraz za tym jest Polska. Także wypadliśmy tutaj bardzo dobrze. I rzeczywiście Tajwańczycy, odpowiedź jest taka, jacy są Tajwańczycy. Ja bardzo często mówię, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, którzy poznają Tajwańczyków, to jeżeli muszą wyjechać, to zapytani, czego będą najbardziej za tym tęsknić, to odpowiadają ludzie. I to widać, bo ta odpowiedź Tajwańczyków jest niesamowita. Jest oczywiście ta oficjalna, gdzie wszyscy dziękują, i pani prezydent, i wiceprezydent, i cały rząd, i oficjalnie dziękują. Na konferencji prasowej minister zdrowia wystąpił w takiej maseczce z flagą Tajwanu i Polski. Są naprawdę bardzo, bardzo za to wdzięczni, ale i takich przeciętnych Tajwańczyków. To państwo zobaczycie pod tymi postami gdzie oficjele tajwańscy dziękują, i pod tym Tajwańczycy piszą też, że dziękują, że są wdzięczni. Pytają się, jakie polskie rzeczy można kupić na Tajwanie, bo oni chcą teraz kupować Made in Poland. Sami mi zadają takie pytania. Ja sama odczułam to, gdzie szłam w ostatnich dniach, niedzielę, czy teraz poniedziałek, a ludzie wiedzą, że jestem z Polski, to zaraz o tym wspominali i dziękowali. Także naprawdę widać to wspaniałe serce Tajwańczyków, i oni na polskie serce odpowiadają swoim sercem i są wdzięczni, i podarowali maseczki i część sprzętu medycznego. A teraz my odpowiadamy szczepionkami. Także, powiem szczerze, że w tym przypadku naprawdę byłam bardzo dumna i z tego powodu jestem bardzo dumna z zachowania Polski. Wiem, że nad tym, żeby to doszło do skutku, bardzo mocno pracowała placówka tajwańska w Polsce i także polska tajwańska placówka na Tajwanie. Tutaj muszę naprawdę pochwalić tę placówkę. Wydaje mi się, że ta grupa, która teraz jest, rzeczywiście chce coś dobrego zrobić. Po raz pierwszy widzę coś takiego, takie bardzo aktywne działanie, że naprawdę chcą coś dobrego na tyle, na ile mogą zrobić. Coraz bardziej są aktywni. Także tutaj rzeczywiście duży plus dla nich. No niestety widać, że zaraz po tym, jak jest coś dobrego, jak to jest bardzo dobrze odebrane na Tajwanie, bo na Tajwanie to jest od razu komentowane, no, że to jest taki gest, który pokazuje, że tę współpracę z Tajwanem w kwestiach gospodarczych, inwestycji, no, można by pogłębiać, trzeba pogłębiać. No, zaraz widzimy po tym, że jest to psute, jeżeli chodzi o pewne wypowiedzi ministra Rała.
No właśnie, panie redaktor, jak wygląda z kolei kontrakcja chińska? Wiadomo, Chińczykom to nie jest na rękę, oni uważają, że Tajwan to jest ich prowincja. Pani napisała na Twitterze, że mówi się, pokazują na Tajwanie wpis MSZ-u, który został usunięty właśnie z Twittera, gdzie taki ogólny wpis, gdzie informowano o tym, że w ramach Solidarności Międzynarodowej w walce z COVID-19 Polska przekazuje 400 tysięcy dawek właśnie Tajwanowi. Tam podlinkowano artykuł na gov.pl. Teraz tego tweeta już nie ma, jak sprawdzałem. No, artykuł jeszcze jest, no ale to wiadomo, na jakiejś takiej niszowej stronie. Pani napisała, że mówi się o tym, że był to efekt chińskich działań, chińskich wpływów.
Znaczy zaraz jak się tylko pojawił ten wpis, to on był bardzo mocno tutaj w prasie się ukazał, bardzo mocno był podkreślany, dlatego że tam jest, no jest powspomniane, że oczywiście to jest takie działanie w duchu solidarności obu państw, ale była flaga Tajwanu. Tak. I to jest coś, na czym Chińczycy są bardzo wrażliwi, że no wszędzie tam, gdzie się podkreśla flagę Tajwanu, jak gdyby podkreśla się państwowość, więc z góry zakładali Tajwańczycy, że to się bardzo Chinom będzie nie podobać. Jestem pewna, że w Pekinie to się nie podobało. I myślę, że przyszła jakaś presja do MSZ-u i dlatego no został ten, przepraszam, bo to na chwilkę będzie hałas, zaraz się usunę, i został ten wpis usunięty. Znaczy, no powiem szczerze, że piękny gest, ogromny gest podarowania szczepionek i raftem ze strachu, bo presja chińska, usuwamy wpis na Twitterze. No to wygląda tak żałośnie trochę. No naprawdę, jeżeli już się zdobyliśmy na taki gest, na którym wielu ludzi ciężko pracowało i powiem szczerze, to jest taka reklama, że którą musielibyśmy tutaj na Tajwanie zapłacić grube pieniądze, żeby taka reklama Polski była. Bo dziś naprawdę ludzie szukają polskich produktów. I zepsucie to tym, bo się wystraszyliśmy, usuwamy Twitter, albo no z tego co wiem, nie wiem, może państwo to potem znajdziecie, poszukajcie, bo ja dzisiaj nie śledziłam polskich mediów, ale nawet mój tata dzisiaj do mnie napisał, że była jakaś skandaliczna wypowiedź ministra Rała dotycząca Tajwanu. Zdaje się, na konferencji prasowej ze swoim odpowiednikiem litewskim, zapytany przez litewskiego dziennikarza o relacje Polski z Tajwanem, no to coś tam zaczął mówić o tym, że Polska uznaje, że są jedne Chiny, to jeszcze jest okej, ale zdaje się wspomniał. Ja mówię, zdaje się, dlatego że znam to z relacji państw, telewidzów i czwartkowych, którzy od razu do mnie zaczęli też pisać, że Tajwan jest prowincją chińską, że to uznajemy. Znaczy, w takim momencie, kiedy jest szansa na to, żeby rzeczywiście zacieśniać relacje z Tajwanem, no to po co psuć takimi wypowiedziami? Można to jakoś, jeżeli już trzeba było odpowiedzieć, no to można to zupełnie inaczej. Znaczy, mam wrażenie, że minister Rao robi wszystko, żeby Polska szła w kierunku Chin. Jego wyprawa do Chin, jakiś dziwne rozmowy z Chińczykami, po którym oni wydają oświadczenie, które nigdy nie ma w historii dyplomacji chińskiej miejsca, że oni no, nie są zainteresowani jakimś dawaniem gwarancji bezpieczeństwa. Czyli po co jechał tam Rao naprawdę do tych Chin? O co on prosił? Gwarancję bezpieczeństwa Chińczyków? Znaczy co mam mieć tutaj, tak jak kiedyś mówił Brown, Fort Xi robione, czy o co chodziło? No i teraz psucie tego właśnie no, takiego no, wspaniałego gestu. Oczywiście Tajwańczycy nie będą o tym dużo mówić, bo chcą przede wszystkim podkreślać te dobre strony i będą pewnie udawać, że tego nie zauważyli, no ale to im bardzo dużo daje do zrozumienia, dlaczego mała Litwa może tak mocno rozwijać i mocno bronić swojego stanowiska, że chce rozwijać relacje z Tajwanem i wskazuje też, jakie są zagrożenia ze strony Chin. I wzywa do tego także inne kraje. Wiemy, że Litwa teraz bardzo mocno działa na forum Unii Europejskiej i widzimy zmianę stanowiska niektórych polityków w Unii Europejskiej do Chin i do Tajwanu, między innymi dzięki działaniom Litwy. Mała Litwa potrafi to zrobić, a my zawsze, nawet jak zrobimy coś dobrego, to zaraz potem odezwie się ten chórek chiński, który chce coś napsuć. Uważam, że minister Rau takimi swoimi wypowiedziami szkodzi Polsce, jest jednym z najgorszych, jeżeli nie najgorszych ministrów spraw zagranicznych i nie, w ogóle nie powinien pełnić tego stanowiska.
Tym bardziej, że to, co pani mówi, odbywa się podczas wizyty na Litwie, gdzie Litwa jest antychińska. No i rzeczywiście nie musiał przecież tego mówić, bo oni są w mocnym konflikcie z Chinami.
Litwa wzywa, szuka sojuszników, namawia inne kraje. Chciałaby, żeby tu Polska w regionie właśnie temu przewodziła. A tu mamy taką wypowiedź. No naprawdę wygląda to bardzo źle. Jak mówię, jeszcze w tym kontekście, że widzimy, że w samym forum Unii Europejskiej, już nie chodzi o Chiny, czyli to miejsce, które nam jest najbliższe, z którym najbardziej się wiążemy politycznie i też w którym kierunku, rozumiem, politykę jakoś chcemy formować. No, widać, że na forum europejskim w tej chwili jest naprawdę zmiana nastawienia, jeżeli chodzi do Tajwanu i co do Chin. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych miesięcy być może europejskie przedstawicielstwo na Tajwanie zmieni nazwę na europejskie przedstawicielstwo na Tajwanie. To jest niby mała rzecz, ale to bardzo dużo znaczy dla Tajwanu i dla Europy, a przede wszystkim dla Chin, które nie chcą, żeby zachodnie przedstawicielstwa, ambasady miały podkreślały państwowość Tajwanu. A teraz Unia Europejska to sygnalizuje, że to jest możliwe. Więc widać naprawdę ogromną zmianę i w tym momencie my idziemy zupełnie w innym kierunku. Dzięki, w cudzysłowie, zachowaniu ministra Raua.
Panie redaktor, na koniec zapytam, jak wygląda sytuacja na Tajwanie, jeśli chodzi o COVID? Mówiła pani wcześniej o szczepionkach. Wykresy pokazują spadki zachorowań, śmiertelności, że ten szczyt gdzieś tam był pod koniec maja. Teraz to są jakieś mniejsze ilości.
Tak, teraz to są jakieś 1-2 w zeszłym tygodniu, bo zaś jeden dzień, kiedy było troszkę więcej, ale te ostatnie dni to są naprawdę jakieś poszczególne przypadki. Z reguły to są te importowane czy z zagranicy przywięzione. Więc sytuacja jest pod zupełną kontrolą. Szczepionek jest coraz więcej, więc Tajwańczycy będą się w coraz większym stopniu szczepić. To jakoś ten program szczepień rusza. Tu nie ma takich mocnych głosów antyszczepionkowców. Zresztą no to z samego początku było identyfikowane, skąd one pochodzą i komu zależy na tym, żeby Tajwańczycy się nie szczepili. No to oczywiście była propaganda antychińska. Zresztą a propos polskich szczepionek, kiedy one zostały przysłane, to nawet na takich wpisach, gdzie ja coś pisałam tam o szczepionkach, to zaraz pojawiły się głosy i to nawet po polsku, że to są jakieś przeterminowane. No to są takie właśnie głosy, które wypuszczane są na korzyść Pekinu i to są mniej więcej te, które też ten blok chiński tutaj na Tajwanie w różnego rodzaju portalach społecznościowych też rozprowadza. Także no to oni wszędzie działają. To widzimy. Ale sytuacja jest dość dobra. Obostrzenia są takie, no wszystko normalnie działa, ale cały czas chodzimy w maseczkach. Jestem teraz na zewnątrz, więc mówię do państwa w maseczce. W każdym miejscu je trzeba nosić. Nikt nie mówi, że to jest coś szkodliwego. No Tajwańczycy się temu uważają, że to jest w tej chwili konieczne i dają jakąś gwarancję bezpieczeństwa. A jak będzie zaszczepione powyżej 60%, no to rząd mówi, że będą te obostrzenia zmniejszane. Ale jak tak mówię, nie ma lockdownu, wszystko normalnie działa, dzieci chodzą do szkoły. Także jakoś żyjemy.
Panie redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za ten komentarz. Myślę, że jakbyś Polska wysyłała te szczepionki chińskie Sinovaki, to by pani nie miała nieprzyjemności ze strony chińskich antyszczepionkowców. No a jak wysyłamy brytyjską, no to jest źle. Chyba to może dlatego.
Tak, to znaczy tak. Myślę, że to rzeczywiście bardzo, no to chyba prawdopodobnie najbardziej przeszkadza, że to nie trafiają tutaj chińskie szczepionki, o których z coraz kolejnych miejsc już wiemy, że one nie spełniają swojej roli, więc chwała Bogu, że znowu ta inicjatywa, którą miał między innymi polski prezydent, żeby kupować te szczepionki, a przynajmniej żeby zapewnić sobie zgodę Xi Jinpinga, no chwała Bogu, że tego nie musimy realizować. Także no wszyscy, widzicie państwo, wszyscy ci, którzy gdzieś jakieś chińskie, prochińskie, wpychają nas w prochiński kierunek, no to wpychają nas na A, zagrożenie, bo mielibyśmy złe szczepionki, B, niszczenie relacji z krajem, który no, ma bardzo wysokie technologie, jest gospodarka bardzo dobrze rozwinięta i ma pieniądze, żeby inwestować. A tu chodzi mi o Tajwan. Także mamy takich polityków, mamy pewien obóz prochiński, który za każdym razem, kiedy coś dobrego się zaczyna dziać w kwestii tajwańskiej albo w kwestii mówienia o zagrożeniach, zaraz się odzywają i bardzo szybko działają.
Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Była z nami redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, a teraz zapraszamy państwa na materiał Cezarego Kusowicza właśnie o przekazaniu przez Polskę 400 000 dawek szczepionki AstraZeneca na Tajwan.
W pierwszej fazie pandemii Tajwan pomógł Polsce. Tajwańczycy podarowali nam 1 000 000 maseczek, 5 000 kombinezonów ochronnych oraz 20 000 fartuchów chirurgicznych. Teraz Polska wysłała na Tajwan w prezencie 400 000 szczepionek AstraZeneca. W niedzielę rano samolot ze szczepionkami wylądował na Tajwanie. Komunistyczne Chiny utrudniają Tajwanowi zakup szczepionek. W grudniu przez naciski Pekinu firma BioNTech wycofała się z kontraktu z Tajwanem. Dlatego kraj polegał w tej kwestii na darowiznach innych państw. Szczepionki przekazały Tajwanowi Stany Zjednoczone, Japonia, Litwa, Słowacja i Czechy. Dopiero niedawno tajwańskim firmom elektronicznym udało się zawrzeć umowę z firmą BioNTech na 10 milionów dawek. Z Tajwanu płyną do Polski gorące podziękowania, zarówno ze strony rządu, jak i obywateli. Prezydent Tsai Ing-wen napisała: ta pomoc świadczy o polsko-tajwańskiej przyjaźni i jest również kolejnym świadectwem wzajemnego wsparcia, jakiego udzielają sobie demokratyczne państwa w walce z pandemią. Teraz, kiedy ta pandemia wciąż zagraża całemu światu, przekazuję Polsce najszczersze podziękowania za ten wspaniałomyślny gest. Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało na Twitterze: jesteśmy wzruszeni tym wielkodusznym gestem, przekazujemy szczere podziękowania rządowi i obywatelom, współpraca i solidarność pokonają pandemię. Tak, Polska może pomóc. Na najwyższym budynku Tajwanu, wieżowcu Taipei 101, wyświetlono podziękowania dla Polski. Dziękujemy Polsko, przyjaźń pomimo dystansu, niezłomna przyjaźń. Korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie Hanna Shen opisuje: niesamowite, jak Tajwańczycy chcą okazać serce za przekazane przez Polskę szczepionki. W kościele po mszy podeszło do mnie kilka osób, by wyrazić podziękowania. Na lokalnym bazarku sprzedawca dziękował. Dostało mi się też siatkę owoców w prezencie.
Tak jak mówiliśmy, Polska jest teraz trzecim co do wielkości dawcą szczepionek, piątym czy szóstym, tak, dawcą z kolei. Od razu przywitamy redaktor Zarkosowi Czesiu z nami. Witam cię.
Dzień dobry, witam państwa.
Dlaczego tak późno? Ktoś mówi, inni mówią, że lepiej późno niż wcale. No, Tajwan ma ten szczyt zachorowań już za sobą. AstraZeneca, kiedyś mówiło się, że jedna z gorszych czy najgorszych szczepionek, a jeśli chodzi o te takie ogólnodostępne w Polsce, powiedzmy, ale teraz te badania wskazują, że być może na Deltę jest bardziej skuteczna niż te inne. Jak ty oceniasz? Późno, wcześnie, dobrze, żeśmy aż tyle przekazali?
Co do Astry, no to skuteczność, no oczywiście w pierwszych miesiącach stosowania ma mniejszą niż na przykład niż te inne mRNA, natomiast no wskazują badania, że nie spada ona z kolei z czasem, natomiast skuteczność Pfizera ponoć spada z czasem do podobnych wartości. No zobaczymy, jak będzie po następnych miesiącach. Czy późno? No trochę późno. Stany Zjednoczone już w czerwcu przekazywały. Nie wiem, czemu myśmy nie mogli. Mieliśmy dość dużo tych szczepionek. Myślę, że nadmiar, bo no w Polsce jakoś nie jest aż tak. No już ci, co bardzo chcieli się zaszczepić, się zaszczepili w pierwszych miesiącach tego roku, czy w pierwszym półroczu. I teraz jest tego mniej, więc no przekazujemy też innym krajom. No sprzedawaliśmy Australii, Kenii, wiem, że były przekazane, czy teraz są rozmowy z Uzbekistanem na przykład. Myślę, że szczególnie kiedy Tajwan dał nam ten 1 000 000 maseczek, te kombinezony, te fartuchy przy pierwszej fali, no to jako pierwszym im powinniśmy okazać wdzięczność i no skoro mieli problemy z pozyskaniem szczepionek, no to przekazać. No w końcu się to stało i bardzo dobrze. Dobrze, że tak dużo. No Litwa, Słowacja, Czechy też były wcześniej, no ale to mniejsze ilości. No
ale my, zdaje się, też wcześniej dawaliśmy tak Australii. Tam coś była mowa o Wietnamie.
No Australii to, zdaje się, sprzedaliśmy po kosztach. Tak jak mówię, był przekaz też, wiem, że do Kenii. No są jeszcze rozmowy z wieloma innymi krajami, bo faktycznie no, mamy nadmiar.
50 milionów chyba
można,
tam jest nadmiar.
Można to wykorzystać i czy w prezencie, czy właśnie tak po kosztach sprzedawać jakąś wdzięczność sobie, zaskarbić tych państw. Także no, to dobrze działa. Polski rząd akurat, tylko mówię, no mogło być to trochę szybciej. No tu rozmowy, już mówiło się o tej chęci wysłania szczepionek na Tajwan od ponad miesiąca. te rozmowy miały trwać.
Szczególnie, że tak jak powiedziałeś, Tajwan podarował wcześniej i maseczki, i tam linię produkcyjną, zdaje się, nie? Tam kombinezony.
Było coś o liniach produkcyjnych. Nie wiem, czy to doszło do skutku. Wiem, że można spokojnie kupić w Polsce linie produkcyjne produkcji tajwańskiej do maseczek, także można korzystać, są sprawdzone. No, najbardziej urzeka ta reakcja Tajwańczyków. Ta wdzięczność wielka właśnie i rządu, ale też tych ludzi już niezwiązanych z rządem, ale te gesty wdzięczności są i w internecie, i właśnie jak mówiła pani redaktor, też na miejscu ją samą spotykają. Także to jest wspaniałe. Tego może moglibyśmy się uczyć trochę od Tajwańczyków, bo nie wiem, u nas to nie wiem, czy mało kto nawet wie, że dostaliśmy taki prezent z Tajwanu. No teraz się ludzie dowiedzieli, kiedy...
Jak z Chin samolot lądował, to wiesz.
Tak,
to,
kiedy są informacje o naszych prezentach. Tak, z Chin to rząd reklamował dużo, dużo bardziej, choć potem się okazało, że te przynajmniej duża część tych prezentów się nie nadawała do użytku.
Jak skomentujesz tą sytuację z kolei?
To nie były prezenty, tylko głównie jednak były
kupione.
Po prostu sprzedawane przez Chiny.
Czyli kupiliśmy i jeszcze okazało się, że się nie nadają do niczego, czy tam nie mają tych różnych tam atestów. Jak skomentujesz z kolei tą sytuację z MSZ-em, z tym tweetem? Usunęli, pytałem MSZ, na razie bez odpowiedzi, biuro tajwańskie w Polsce też odmówiło komentarza na temat całej tej sytuacji. Troszeczkę tak, że coś robimy, coś dobrego, ale zaraz się wycofujemy, bo się boimy, nie wiem, bo co nam te Chiny mogą zrobić.
Właśnie widać, że tu jakiś nacisk musi być, skoro i tu tweet usunięty i nawet przedstawicielstwo Tajwanu jakoś nie chce komentować. Widać, że coś musiało tam się za kulisami wydarzyć, jakieś rozmowy nieformalne, żeby za bardzo tego nie nagłaśniać. Oczywiście tam rząd przy jakiejś tam okazji będzie się chwalił, ale nie będzie za bardzo podkreślał tych działań wspólnych z Tajwanem. Prawdopodobnie jednak ten nacisk komunistycznych Chin tutaj wygrywa. Niestety tak ta Litwa dużo mniejsza, czy Czechy nawet, choć tam jest konflikt na szczytach władzy w tej sprawie, ale jednak stawia się, sprzeciwia się komunistom chińskim, popiera Tajwan, no a Polska tak połowicznie, powiedzmy, no ale i tak trzeba podkreślić, że tu bardzo dobry gest, no i tak naprawdę z europejskich krajów, to tylko my, Litwa, Słowacja i Czechy jak na razie taki gest uczyniły. Także Zachód jeszcze gorzej, nie wiem, czy się bardziej boi Chin, czy nie chce oddawać swoich szczepionek. No niestety tak naprawdę ta... Jest to taka polityka jednych Chin, to komunistyczne Chiny tak wymyśliły, że one są jedne i jedyne i Tajwan to tylko zbuntowana prowincja, z kolei Tajwan, że to oni są tymi Chinami, twierdził przez długi czas. Myślę, że trzeba by już przestać utrzymywać te fikcje i po prostu stwierdzić, jest jedno państwo komunistyczne Chiny i tu jest drugie państwo Tajwan, uznawać je obydwa, jak Chiny coś tam się będą mieć pretensje, to po prostu to olać i jak nikt nie będzie na to zwracał uwagi, to Chiny sobie mogą chcieć, żeby tak było i nie będzie, ale jakoś na razie wszyscy się tej presji poddają, przynajmniej formalnie, bo nawet Stany Zjednoczone formalnie uznają te niby jedne Chiny, chociaż oczywiście nieformalnie mają bardzo duże związki z Tajwanem i wspierają ich i militarnie, i finansowo, i też wysłały największą najwięcej tych szczepionek, ponad 2,5 miliona dawek.
Szczególnie, że to, co powiedziałeś o polityce jednych Chin, to nie zawsze tak było. Przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu
to Tajwan to był,
Tajwan
tymi, jednymi
był
Chinami.
Tymi jednymi Chinami uznawanym na forum ONZ, a komunistyczni Chińczycy to byli buntownicy, to byli uzurpatorzy. Teraz niestety się to zmieniło.
Dopóki się wszyscy temu poddają, to Chiny sobie tak mogą, bo ktoś tam jeden nie chce się wyłamać, czy drugi. No jakby tak wszystkie państwa się wzięły i przestały te fikcje uznawać, to Chiny by sobie mogły, nie zerwałyby stosunków ze wszystkimi.
Przejdźmy teraz jeszcze w ogóle w kontekście chińskich tematów. Przypominamy Wam, polecamy artykuł na naszym portalu Polsko-chiński romans z koleją w tle. To jest na podstawie programu z zeszłego tygodnia. Także z redaktor Hanną Shen. Jeszcze z tych chińskich tematów mamy nowego ambasadora Chin w Polsce. Co o nim wiemy? Był wcześniej w Rosji, między innymi ambasadorem w Kazachstanie i na Ukrainie. Coś wiemy więcej o nim? Czego się można spodziewać? Co tamten ambasador źle pełni swoją funkcję? Tyle artykułów na Onecie napisał.
No, że teraz będzie przekierowany do innych zadań, chyba raczej dobrze, bo tam zdaje się jakąś dostanie całkiem dobrą pozycję. Także no, teraz przyszła kolej na następnego. No, a tutaj jeśli ktoś był ambasadorem czy przedstawicielem komunistycznych Chin w Rosji, no to raczej można się spodziewać. Zresztą no tam, no mówię, takie tam grzebanie, no wiadomo, że jak będzie ambasadorem komunistycznych Chin, no to będzie po prostu komunista i działał na rzecz komunistów.
Ale to już któryś ambasador co z Rosji do Polski, nie wiem, Izrael, a ten nowy też był wcześniej w Rosji.
Tak, tak
było. Z tego, co pamiętam.
No to tak, no blisko, język powiedzmy, że podobny.
No to... Tak ich przekierowują.
To tak, tak się tak działa, no może znają jakąś tutaj specyfikę regionu, można tak powiedzieć. No ale najgorsze tak naprawdę jest to, że w ogóle tu jest ambasador Chin, a nie ma ambasadora Tajwanu.
Tak,
no
jest
bo
jakieś
jeśli
biuro.
Chodzi o Tajwan, no to jest tylko biuro, no bo oficjalnie nie mamy stosunków dyplomatycznych, jest tylko tam biuro, zresztą na całym świecie tak bywa, biuro handlowe. No jak Litwa pozwoliła tylko, żeby w nazwie tego biura się pojawił Tajwan, no to już komuniści chińscy zaczęli tu krzyczeć ostro i się odgrażać, że właśnie przestaną tu pociągi wysyłać, samoloty, odwołują ambasadora i tak dalej. No a myślę, że zdecydowanie powinien być ambasador Tajwanu w Polsce, a komunistycznych Chin to tak niekoniecznie.
Mógłby być jakby za bardzo nie podskakiwał. Tak?
Siedzi i śledzi, tak? No, ten proces jeden się tam toczy, tego chińskiego.
To już się toczy, ze 3 lata.
O szpiegostwo tego przedstawiciela, byłego przedstawiciela Huawei. Były też informacje o tym, że szpiedzy chińscy ze Szwecji za pomocą ambasady chińskiej w Polsce też działali, także no, to, takie działania sobie dają, no to może nie trzeba tego ambasadora nam tutaj.
No, mam nadzieję, że kiedyś przynajmniej będzie ten ambasador Tajwanu, ambasadorze komunistycznych Chin. Zobaczymy. Za chwilę przejdziemy do drugiej części programu, gdzie poruszymy tematy polskie, bo mamy tutaj nowy projekt pana Hołowni.
Zmieni
oblicze ziemi, tej ziemi. Mamy też informacje od Straży Granicznej, także o tym już za chwilę. A teraz zapraszam Państwa na podsumowanie wpłat na telewizję Idź Pod Prąd w miesiącu sierpniu. Mamy raport Michała Fałka. Zapraszam. Jest z nami Michał Fałek. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Michale, powiedz, jak wyglądało wsparcie telewizji Idź Pod Prąd w miesiącu sierpniu?
Tak, dzisiaj jesteśmy uśmiechnięci, bo no, spisaliście się na medal, naprawdę finisz był pasjonujący, bo ten 1000, można powiedzieć, osiągnęliśmy 1000 gitar w ostatnim dniu miesiąca sierpnia, czyli 31 sierpnia, ale został ten rzeczywiście wynik przebity znacznie, bo gitar było aż 1065. Mówię aż, bo średnia z ostatnich miesięcy, no to tak było niewiele ponad 1000, a tutaj rzeczywiście jest ładna górka. Bardzo się cieszymy, dziękujemy Wam za to, że nas wspieracie, zachęcacie nas tym samym też i do wytężonej pracy. Pojawiło się trochę nowych nazwisk na liście darczyńców, co pokazuje, że zwiększamy zasięgi, docieramy do nowych osób i to też dla nas jest bardzo takie budujące. Co do kwot, no to na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd wpłaciliście w sumie ponad 88 tysięcy złotych, dokładnie 88 420 złotych i dodatkowo na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, który chociaż nad czym ubolewają hejterzy, nie ma jakiegoś swojego wielkiego okazałego budynku, ale jednak funkcjonuje. funkcjonuje ten uniwersytet, bo kształcimy nie tylko w kwestiach biblijnych, ale i w różnych innych kwestiach, mamy nadzieję, przyszłe elity naszego kraju. Wpłaciliście na funkcjonowanie tak zwanego LUB-u 12 740 zł. Jak to mówi nasz przyjaciel, godnie i zacnie, dziękujemy wam i gnamy dalej.
Dziękuję ci, Michale, bardzo serdecznie za ten raport. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, za to wsparcie. Widzieliście unboxing, teraz wiem, że ten mikser jest wdrażany do stosowania, do użytku. Przypominamy wam oczywiście o wpłatach na telewizję Idź Pod Prąd. Możecie to zrobić idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam są wszystkie metody. Może, Michale, powiedz pokrótce, jak można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd technicznie.
Najprościej to jest, jeżeli jesteście w Polsce, to po prostu ustawić jakiś stały przelew bankowy na nasze konto bankowe. Druga możliwość to jest przez PayPal, to jest głównie dedykowane dla naszych widzów z zagranicy. No i jest jeszcze DotPay, czyli tak zwane szybkie płatności, to też głównie widzowie z Polski, chociaż niekoniecznie, to są trzy najbardziej popularne możliwości. Można również, robiąc zakupy w sklepie, bo no, robicie zakupy też w naszym sklepiku, kupując różne książki, czy publikacje, czy odzież, również można wykupić cegiełkę ze wsparciem, ona również jest doliczana jako gitara. Także takie są przede wszystkim możliwości.
Dziękuję ci, Michale, bardzo serdecznie za ten raport. Dziękujemy wam, widzowie. Do zobaczenia. To był Michał Fałek. Dziękujemy wam przede wszystkim za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie znaleźć więcej informacji. A teraz przechodzimy do Kongresu Polski 2050. Szymon Hołownia miał ten kongres na weekendzie. Było mówione, że będzie specjalny gość, ja tam przed tym kongresem czytałem, tam się domyślali, że może będzie Barack Obama, ale mówi, że chyba za drogi, może będzie Michelle Obama. Jaki w końcu był
ten gość specjalny? Pisałem, że może Stan Tymiński. Słyszałem tak, że...
Kto był gościem specjalnym na kongresie Polski 2050?
Gościem specjalnym był Jaśmina, dokładnie, Jaśmina, czyli nowa aplikacja polityczna, która ma odmienić polską politykę. Tak to wszystkich chyba naprawdę zaskoczyło. I chyba tu pan Szymon Hołownia bardzo się cieszył, że nikt nie zgadł. No ale to chyba,
że to jest naprawdę,
to chyba naprawdę nikt nie mógł się spodziewać takiego.
Co to za polityczna przyjaciółka, tak oni ją tu nazywają. Pierwsza polityczna przyjaciółka.
Aplikacja, która zresztą w momencie ogłoszenia jeszcze nie do końca działała, znaczy nie na wszystkich systemach, ale już tam, zdaje się, poprawiono tam pewne sprawy i już działa. Ma służyć członkom tej Polski 2050 między innymi do głosowań nad programem, do przeglądania dokumentów programowych, mają tam być zweryfikowane porządne informacje, mają być informacje o wydarzeniach, porady, informacje o liderach okręgów i tak dalej. Jakiś tam program chyba Polska 2050 ma, no bo przedstawiono nawet na kongresie parę punktów, ale generalnie mają być głosowania i co członkowie zagłosują, czy za, czy przeciw czemuś, to się wpisze do programu. Pierwszą kwestią, która ma być teraz głosowana, to zakaz handlu w niedzielę. Teraz na razie Polska 2050 nie wie, czy jest za, czy przeciw. Teraz członkowie się wypowiedzą i już będzie wiedzieć. Ale już Szymon Hołownia zapowiadał przywrócenie praworządności. To rozumiem, że już jakoś jest ustalone, że już wszyscy są za.
To bez głosowania. Bez
likwidacja funduszu kościelnego, głosowanie w wyborach od 16 roku życia. Takie zapowiedzi, nie wiem, czy one jeszcze będą głosowane, czy już to jednak jest ustalone. No może będą do programu. No trochę dziwny sposób układania programu, bo zwykle jakoś spodziewałbym się, że powinno być tak, że partia ma jakiś program, no i ci, którzy go popierają, to się do niej zapisują.
To odwrotnie widzę.
A teraz najpierw się zapiszą do partii, a potem ustalą, jaki będzie program. No to kto się tam będzie zapisywał?
Wszyscy, co chcą karierę zrobić.
A jak się tak zapisze, na przykład zapisze się Ruch Narodowy, cały się zapisze i będzie, przegłosuje swoje.
To co zrobi Szymon Hołownia? Wielkim narodowcem.
To ciekawe, jak tam, czy na przykład im nie pozwolą się zapisać. No ale to tak trochę niedemokratycznie, także no taki dziwny, dziwny trochę sposób, no ale, ale można i tak. No w sumie ta Jaśmina zdominowała te przekazy po kongresie. Tam był jakiś mały protest niby Greenpeace'u o ekologię, czy walkę z globalnymi zmianami klimatu. I Szymon Hołownia zapewnił, że oczywiście to wszystko tu będzie tutaj w programie, żeby tak zrobić, no ale nie wiadomo jak zagłosują na Jaśminie, chyba że głosowanie swoją drogą, a tam jest jeszcze jakiś może, nie wiem, z tyłu backdoor i Szymon Hołownia sam może wpisać wyniki, nie wiem.
Może on liczy głos, no właśnie.
Ale bym się nie zdziwił. No ale nie, nie wiemy, nie, więc jeszcze nie oskarżamy. W ogóle aplikacja zdaje się być oparta na już wcześniej istniejącej meeting application służącej do organizowania różnych wydarzeń, eventów, z której korzystały takie firmy jak tam Samsung, Reebok czy Bayer na przykład. Także nie jest taką całkowicie nowością, tylko wykorzystaniem czegoś istniejącego. No zobaczymy jak się rozwinie, tam jeszcze jakieś, wiem, że kolejne błędy są łatane, ale żeby to odmieniło polską politykę, to nie sądzę.
Wątpię. No, mi się wydaje, jak patrzę na to, że jest to próba powrotu do gry Hołowni, bo jednak po tym powrocie Tuska, no to Hołownia znalazł się w głębokiej defensywie. On był wcześniej gdzieś tam według tych mniej więcej wszystkich sondaży na drugim miejscu. Tam mu dawali już i kilkanaście, i 20%, różne tam były sondaże. No ale po powrocie Donalda Tuska, no to spadł na trzecie, a niektórzy mówią, że i dalej miejsce był w mocnym regresie.
No
i pytanie,
no na pewno udało mu się przez parę dni troszkę...
Myślisz, że przebije się?
Rozgłosu zdobyć, ale czy to się przełoży na wynik wyborczy, to tak nie jestem przekonany. No, ciekawe ma propozycje pan Hołownia, na przykład przywrócenie w Polsce praworządności ma się obyć przez likwidację Trybunału Konstytucyjnego i danie zwykłym sędziom prawa odwoływania się wprost do Konstytucji. No, to już widzę te dziesiątki interpretacji przeróżnych, no ale no, taki sposób wymyślił. No likwidacja funduszu kościelnego, zastąpienie go dobrowolnym odpisem podatkowym i powołanie specjalnego ministra, który dopilnuje prawdziwego rozdziału państwa i kościoła, strażnika normalności w tej kwestii. To chyba do apelu pana Nitrasa tak się tutaj odwołuje, stwierdził, że może to popularne, więc tak, żeby dopilnować.
Ciekawe, jakby się nazywało to ministerstwo. Nie, rozdziału kościoła.
Rozdziału
od państwa
i kościoła, nie wiem.
Dziwnie jakoś tak. A na przykład o kryzysie migracyjnym coś tam mówił Hołownia, coś było, czy takich niewygodnych tematów nie ruszają?
Tu nie słyszałem. Na pewno jest, ma być jeszcze zespół prokuratorów do spraw pedofilii wśród duchownych. Nie wiem czego tylko wśród duchownych, no bo jeśli już robić, no to może wśród. Generalnie do pedofilii, tak jest komisja do spraw pedofilii, teraz zrobiona oczywiście, no w dużej mierze ona dotyczy katolickich duchownych, no ale nie tylko, no każda tu pedofilia powinna być ścigana tak samo.
30% zdaje się tych spraw, które zostały zgłoszonych do Komisji Pedofilii, to są właśnie sprawy księży katolickich, ale jak to mówił poseł Dobromir Sośnierz, nie ma żadnego tam problemu z pedofilią.
Nie, no ależ skąd? Żadnego w ogóle i nikt nikogo nie ukrywa.
Słabe filmy dokumentalne to sugerują.
Nikt nikogo nie ukrywa. No tam wiadomo, walkę z nepotyzmem i takie tam jak wszyscy, jak tak samo jak Kukiz, tak samo Hołownia będzie walczył z nepotyzmem.
Do Tuska się coś odnosił?
Nie wiem, nie słyszałem.
No zobaczymy jak to, co to dalej z tego ruchu wyjdzie. Znalazł się w głębokiej defensywie, bo szedł po zwycięstwo, być może nawet w następnych wyborach, po tym ruchu z Platformą znalazł się w dużej defensywie. Na koniec porozmawiamy o sytuacji na granicy. Mamy wczoraj znowu 151 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Strażnicy udaremnili jedną nielegalną imigrantkę z Konga, zatrzymali, udzielili pomocy medycznej, tak podaje Straż Graniczna. Możemy teraz pokazać Państwu, zanim przejdziemy jeszcze do konferencji prasowej, bo ona dzisiaj się odbywała, tam pokazywane były dokumenty pokazujące, jak służby białoruskie przywożą, rozwożą, rozmawiają z tymi imigrantami. Pokażemy Państwu krótkie wystąpienie komendanta głównego Straży Granicznej generała dywizji Tomasza Pragi.
Chciałbym również powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim funkcjonariuszom policji, żołnierzom Wojska Polskiego i najbliższej mojemu sercu funkcjonariuszom, wszystkim Straży Granicznej. Jesteście wierni rocie ślubowania. Strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia. Robicie to codziennie. I za to wam dziękuję. Jestem dumny, jest to dla mnie ogromny honor i zaszczyt, że mogę stać na czele tak dobrej i wspaniałej formacji. Jest mi żar po ludzku i przykro, kiedy z wielu ust jesteśmy atakowani i obrażani. Ale obiecuję, że zawsze będziemy stali za funkcjonariuszami, zawsze będziemy ich bronić. Bo czy naszą winą jest to, że jesteśmy wierni rocie ślubowania? Czy naszą winą jest to, że chronimy granic ojczyzny? Chyba nie. Ja proponuję, żeby wszystkie osoby, które mają wątpliwości, odpowiedziały sobie na to pytanie. Same, w zaciszu domowym. Bo funkcjonariusze ciężko służą, są daleko od swoich rodzin. Rodziny też to przeżywają. Czy to jest nasza wina? Robimy to, co do nas należy. Nic więcej. Chronimy naszych obywateli i granicy, tak jak przewiduje to ustawa. I za to im dziękuję i chylę przed nimi czoła. Dziękuję.
No właśnie, Straż Graniczna robi to, no do czego została powołana. No przecież tu nic innego nie robią, nie ma przecież żadnych tam takich jakichś, nie wiem, skandalicznych zachowań, chronią granicy. Są przez wielu z SS porównywani, tam nie wiem, z hitlerowcami, ktoś tam ich porównywał, znienawidzeni dosyć mocno, szczególnie przez te środowiska lewicowe. Jak myślisz, czy ta histeria opozycyjno-lewicowa, takie nazwijmy, związana z granicą, z sytuacją na granicy, będzie miała wpływ na te wybory? Bo już na przykład, to też wiadomo, sondaże, ale pokazują, że po tej sytuacji z granicą, no to PiS znowu wyszedł na prowadzenie, a opozycja mocno spadła po tym swoim dosyć głupim zachowaniu.
No, opozycja chyba nie rozpoznała, albo nie rozpoznała nastrojów w Polsce. Myślała może, że się co do imigrantów już zmieniły, albo już celuje tylko w swój elektorat, tak żeby tak może między Hołownią a Platformą a Lewicą się sobie chcą tylko odbierać ten elektorat, który już jest przekonany i nie wiem, nie wierzą, że mogą odebrać PiS-owi. Trochę dziwne zachowanie, choć no zobaczymy, jak będzie. Myślę, że do wyborów jest jeszcze tak daleko, że na jeśli będą oczywiście w tym terminie, jaki mają być, że ta sytuacja tak bardzo może na to nie wpłynie, no chyba, żeby były jakieś przyspieszone wybory, no to faktycznie PiS teraz zyskał. Może Jarosław Kaczyński będzie chciał to wykorzystać, bo do następnych wyborów może być mu trudno utrzymać większość, a teraz jakby sobie troszkę tak jeszcze się podniosło, to może będzie chciał z tej opcji skorzystać. No a jest to dość, no stracić większość, to będzie mu bardzo łatwo, jakby tak zechciał.
W temacie granicy, w temacie Straży Granicznej polecamy nasz wywiad z rzeczniczką Straży Granicznej, panią porucznik Michalską. On był na naszej antenie w zeszłym tygodniu. Możecie też na portalu idźpodprąd.pl zobaczyć artykuł na podstawie tego wywiadu. Teraz zapraszam was na reklamę najnowszego magazynu Idź Pod Prąd, dostępnego już w kioskach.
W Polsce skazują za słowa. Redaktor naczelny Idź Pod Prąd usłyszał skandaliczny wyrok ograniczenia wolności za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Dudy. Pastor Chojecki. Największym poszkodowanym są Polacy, a nie ja. To nasza wolność i nasze państwo zostało zhańbione. Eliza Michalik. Szokujący proces pastora Chojeckiego to sprawdzian dla demokracji. Jarosław Makowski. Być może artykuł o obrazie uczuć religijnych powinien zostać wyrzucony na śmietnik historii. Profesor Bartoś i profesor Kilian kontra biegła sądowa. akcja społeczna Support Pastor Chojecki. Wolność zagrożona, ręka komunizmu zadziałała, zamknięto Apple Daily, prodemokratyczną gazetę z Hongkongu. Finlandia, była minister oskarżona o mowę nienawiści. To, że usłyszałam zarzuty kryminalne za wyrażenie poglądów, wydaje się nierealne i absurdalne. Siódmy zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd. Politycy, lekarze, dziennikarze w debacie. Polska po chińskiej pandemii. Nauka między dżumą a cholerą. Bakterie chorobotwórcze w świetle nauki o stworzeniu. Piotr Setkowicz, autor książki Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji, m.in. o okrągłym stole i o roli Jana Pawła II. Praca czy misja? O realizowaniu zadań rodziny zastępczej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmon i w Empikach, a także w sklepie Idź Pod Prąd.
Polecamy Wam ten najnowszy numer w temacie granicy. Jest też o Polsce głośno, ponieważ dziennikarze Onetu zostali, no nie zatrzymani, a zostały im postawione zarzuty, że przebywali w strefie objętej właśnie stanem wyjątkowym, strefie nadgranicznej. Czytamy na Onecie, że dojechali do granicy, nie napotkawszy żadnego patrolu, prawie samej granicy.
Nawet relacjonowali, że mijali swoim samochodem na warszawskich rejestracjach, mijali jakiś straż graniczną i nie zostali zatrzymani.
Nie zatrzymał. No dopiero po relacji odezwała się do nich policja, zaprosili na komendę w Hajnówce, no i tam odebrano im, jak ci się stawili, odebrali im podobno karty pamięci, no i zostali, usłyszeli zarzuty. Pierwszy dotyczy przebywania na terenie objętym tym zakazem, drugi utrwalania za pomocą środków technicznych infrastruktury granicznej. Pytanie, ludzie mówią, niektórzy opozycja, szczególnie krzyczy, że zmierzamy w stronę Białorusi, no ale złamali to prawo czy nie złamali? Jest pierwsze pytanie.
No skoro nie można przebywać na terenie zgodnie z prawem, no to widać złamali. No pytanie, czy to prawo powinno być wprowadzone, no tu można dyskutować. No, Litwa na przykład ma stan wyjątkowy w całym kraju z powodu tej sytuacji na granicy, ale obszarów takich zamkniętych nie wydzieliła. Wprowadzili ten stan wyjątkowy, by tam pewne procedury były uproszczone czy skrócone. Chyba głównie to jest, taki był cel, a no nie zabraniają jakby dziennikarzom nigdzie jeździć, o ile wiem. Także no tu jest pytanie, czy faktycznie takie środki są potrzebne. No, premier Morawiecki teraz mówił, że tu spodziewają się prowokacji, że nawet zatrzymują jakichś ludzi, którzy być może szykowali prowokacje strony rosyjskiej czy białoruskiej. No, mówię, tych informacji no, nie jesteśmy w stanie, informacji wywiadowczych zdobyć, więc tu nie wiemy. Jeśli faktycznie się szykuje jakiś atak, no to wtedy jest zrozumiałe jakby oczyszczenie, że tak powiem, nadgranicznego rejonu, no ale no nie wiem, albo by się szykował faktycznie atak, to by wszystkich wtedy ewakuowali. No a teraz to tak, no można pojechać na wesele, a nie można pojechać zrobić zdjęć dziennikarzom. To trochę dziwnie wygląda i no, nie dziwi oburzenie dziennikarzy, że nie mogą swojej pracy w tamtym rejonie wykonywać, choć oczywiście często jest to wykorzystywane przez wcale nie dziennikarzy, tylko właśnie do bieżącej polityki. Także no, tutaj no, trzeba to brać pod uwagę. No ale ta sytuacja, no jeśli tu wierzyć tym relacjom reporterów Onetu, no też no, słaba ta strefa wyłączona, skoro sobie wjechali tak, jak chcieli.
Było wjechać. Ja wczoraj jechałem w kierunku Zamościa z Lublina. No to już patrol Straży Granicznej tu pod Piaskami stał. To jeszcze do granicy jest przecież ponad 100 kilometrów, ale już tam rzeczywiście robili jakieś
tam patrole. No to patrole teraz, tak. No,
także jest teraz
szczególnie, że mamy granicę obecność. Już tylko na wschodzie i trochę na północy, a od zachodu czy południa w zasadzie granicy nie ma, to też Straż Graniczna po całym terenie może się poruszać. No, Można było naprawdę zabezpieczyć te granice dużo wcześniej, dużo lepiej jak jest płot, czy podwójny płot, czy tak dalej, to dużo trudniej jest robić prowokacje, niż jak się teraz na szybko rozwija drut kolczasty, czy żyletkowy. No, zobaczymy, co będzie, czy faktycznie te manewry Zapad 2021 będą wyjątkowe i będą tak mocno gdzieś tu wymierzone w Polskę, czy w Litwę, już tak bezpośrednio, czy te środki, które są podjęte, wystarczą, by temu zapobiec.
No zobaczymy, podobno polskie wojsko też się przemieszcza. Gdzieś czytałem, że chyba ta szczecińska dywizja 12 chyba cała,
tak, do Nowej Dęby.
Ma do Nowej Dęby, czyli gdzieś tutaj do podkarpackiego województwa ćwiczyć przerzut. Zdaje się chyba 4000 żołnierzy, także no, to też są dosyć duże ruchy. Przechodzimy do waszych pytań. W temacie są oczywiście, większość komentarzy jest w temacie chińskim i szczepionki, to o nich za chwilę. W temacie jeszcze Straży Granicznej, KP. Pamiętajcie o jednym: policjant, strażnik graniczny, lekarz, oni pracują, dostają za swoją pracę wynagrodzenie. Można jakoś podziękować, ale nie róbmy z nich bohaterów, wybrali taki zawód. Jak byś odpowiedział?
No to, ale dlaczego mamy nie dziękować, jeśli dobrze spełniają swoją służbę, to też tam jakichś wielkich majątków nie dostają, a nawet jeśli, no to wdzięczność jest dobra, no to jak ktoś, czy ktoś zarabia, czy nie, no rozumiem, że jakby to byli wolontariusze, no to by trzeba bardziej wyrażać wdzięczność, no może i tak, ale dobrze wykonują swoją pracę, niebezpieczną pracę.
No właśnie, ryzykują życiem, to nie wiem, tak, czy tak w każdej pracy się takie życiem ryzykuje.
Czy zdrowiem, no to nie jest jakieś gdzieś siedzenie przed komputerem na przykład. Bezpiecznie, tylko faktycznie na froncie, gdzie w każdej chwili no nie wiadomo, co się może zdarzyć. My mamy nadzieję, że się nic złego nie wydarzy, ale no, tak samo jak gdzieś żołnierze na tych misjach zagranicznych ryzykują życiem, tu Straż Graniczna, no, nie wiem, ratownicy medyczni no też nie dostają wcale kokosów. Te wypłaty są daleko poniżej, moim zdaniem, poniżej ich kwalifikacji i tego, jak ta praca wygląda. No i teraz strajkują i protestują, więc myślę, że wdzięczność się zawsze należy i no, my akurat jesteśmy wdzięczni i to wyrażamy. No.
Tak jest.
Pan czy pani nie musi.
Nie musi, nie wiem, czy pan czy pani. Niech pan nie wyraża, ale niech pan nie broni nas, nam wyrażać. W temacie szczepionek Mariusz Borucki. Nawet jeśli późno, to i tak super, że Polska wykazała ten gest solidarności z Tajwanem. Tylko czy obecne elity i komunistyczni kolaboranci tego teraz nie potrzebują, bo nie możemy pozwolić, by PRL-bis to spartolił, a minister Rau już pierniczy o jednych Chinach i poniża Tajwan.
Czy tego nie pogrzebią? No tak, być może pogrzebią. Tutaj by naprawdę trzeba było na pełną skalę rozwijać współpracę z Tajwanem. To jest porządne, nowoczesne państwo, ma dużo do zaoferowania i nowoczesnych technologii. Widać, że potrafią wyrazić wdzięczność bardzo tu serdecznie, także tu współpraca naprawdę mogłaby przynieść i Polsce, i Tajwanowi wiele korzyści. Myślę, że o wiele więcej niż ta współpraca z komunistycznymi Chinami, która tak się nie może nawet dobrze zacząć, bo coraz tam już nie wiem ile te jabłka, ciągle się mówi o tych jabłkach czy o mleku, nic, nie bardzo coś z tego wynika. No oczywiście my u nich kupujemy różnej jakości, powiedzmy, produkty, także no powiedzmy Chiny na tym jakoś korzystają i tutaj pociągi przez nasze terytorium wysyłają. My korzystamy na tym w najlepszym razie umiarkowanie, albo wcale, no może politycy mają z tego jakieś korzyści, o których nie wiemy, ale się domyślamy. Natomiast dla państwa polskiego naprawdę tu współpraca z Tajwanem czy z innymi państwami tam Azji Wschodniej byłaby dużo korzystniejsza. No jakieś tam próby są tu z Koreą czy z Japonią, także mam nadzieję, że to się rozwinie.
Tajwańczycy, tak jak mówiliśmy, są bardzo wdzięczni. Już widzę, że na przykład tweet z naszym dzisiejszym programem został polubiony przez oficjalne biuro przedstawicielskie Tajpej w Polsce. Możecie je obserwować, to jest Tajwan in Poland na Twitterze. Dariusz Isak. Wczoraj widziałem na portalu Najwyższy Czas artykuł na ten temat. Tam się zastanawiali, po co wysyłamy Tajwanowi szczepionki. Zastanówmy się, po co. Ale tak sobie myślę, bo tak, według Najwyższego Czasu szczepionki są złe, bo tam trują, nie wiem, co tam robią. Tajwan to może też oni zły, się... bo nie jest chiński, to powinno chyba być według ich narracji dobrze, że my chcemy...
Może oni się martwią o ten Tajwan jakoś. Może się martwią. Nie wiem.
Tam wymordować Tajwańczyków, no nie wiem.
Najwyższy Czas ma swoją...
wizję świata.
Jakąś wizję, tak, i tutaj nie proponuję nie wnikać zbyt głęboko, bo można nie znaleźć drogi z powrotem.
Na trzeźwo nie rozbierz, jak to mówią nasi zachodni sąsiedzi. Czy M, gdzie leży problem, że Tajwan nie może w normalny sposób nabyć szczepionki?
Tak jak mówiliśmy, w grudniu tajwańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ich negocjacje co do porozumienia właśnie z firmą BioNTech, która razem z Pfizerem te szczepionki produkuje, no, upadło przez naciski Pekinu. Dopiero w lipcu udało się, i to nie rządowi tajwańskiemu, ale firmom tym elektronicznym, zawrzeć porozumienie z BioNTechem na 10 milionów dawek szczepionek. Także no to, co pani Hania mówiła, ta pierwsza partia z tych 10 milionów niedawno przybyła na Tajwan, no ale to zanim całość dojdzie, to jeszcze trochę. Poza tym no, 10 milionów to jeszcze nie wystarczy dla wszystkich, bo jest 23 miliony ludzi mieszka na Tajwanie, a to jeszcze po dwie dawki się tego daje. Także no, na pewno to nie wystarcza. No, Pekin po prostu twierdzi, że Tajwan to jest ich
czyli
państwo
powinni oni
i to oni im powinni, nawet im oferowali te chińskie szczepionki, czego Tajwan absolutnie nie chciał.
Bo
stwierdził, że to się do niczego nie nadaje, a może jeszcze ich otruje, poza tym nie będzie tutaj się poddawał pod władzę komunistów chińskich. I są też prace, żeby Tajwan produkował
swoje
szczepionki, tak. I prawdopodobnie niedługo już się to też uda.
Bogdan Zapuch. Super dla Polski, dla obywateli. Dziękujemy za maseczki i dajemy szczepionki. Oj, jak dobrze. I podobny głos Tomcio Paluszek. Rząd Rzeczpospolitej rzadko daje nam okazję, aby być dumnym z bycia Polakiem, ale teraz naprawdę zaszaleli, dając szczepionki na Tajwan. Jestem dziś bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem. Chwała wielkiej Polsce.
To cieszmy się chwilą. Oby było ich jak najwięcej.
Tak jest. No i podobny głos jeszcze naszego widza Maryś. Chiński rał powinien być odwołany, tak jak pani redaktor Hanna Shen powiedziała, że według niej najgorszy minister spraw zagranicznych Polski.
Nie wiem, czy najgorszy, bo tu konkurencja jest duża. Dosyć duża, no ale jeśli powiedział te słowa, o których mówiliśmy, no to faktycznie bardzo, bardzo niedobrze, no te kierunki niedobre, choć no tu, no teraz wizyta na Litwie niby bardzo fajna i przyjazna, ale myślę, że tu, zresztą też minister ministrem, no ale wiadomo, że tutaj o polityce nie decyduje przede wszystkim żaden minister.
Nie tak dawno powołany przecież też zresztą.
Tak, ale przede wszystkim premier, a o premierze decyduje Jarosław Kaczyński.
On decyduje o wszystkim. To już też wiemy to w sprawie. W sprawie coś tam z rozmowa z ministrem Czarnkiem była. O jakimś dofinansowaniu ktoś mówił.
Tak, to
że Kaczyński też musiał zdecydować.
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego tam mówił o podwyżkę dla nauczycieli. No i minister Czarnek miał powiedzieć, że porozmawia o tym z prezesem.
Prezesem. No, ciekawe,
nie z premierem, tylko z prezesem.
Nie, no to gdzie będzie z premierem rozmawiał. Przechodzimy do ogłoszeń.
Może chodziło o prezesa Orlenu, ale to nie lepiej.
To by było jeszcze chyba gorzej w sumie. Przypominamy wam o komentarzach pod naszym programem, o subskrypcjach, o polubieniach. To wszystko ma wpływ na nasze zasięgi. Też możecie pisać już teraz, za każdym razem w programie o 13:00 tweety z hashtagiem IPPTV. One się pojawiają w naszych programach. Co dzisiaj jeszcze nas czeka w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, vlog Marcina Palimonki. Założyciel Wikipedii mówi, nie ufajcie jej, jest stronnicza. To o 18:00, o 20:30 Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego ksiądz Wycliffe atakuje zakonników, a także kartka z kalendarza wydarzenia z 1944 roku. Co powinienem jeszcze powiedzieć? Newsletter. Newsletter sierpniowy telewizji Idź Pod Prąd. Emitowaliśmy go w sobotę. Możecie zobaczyć naprawdę kawał wydarzeń. Można obejrzeć.
Niby wakacje, a się działo.
20 minut chyba trwa, także że tyle rzeczywiście się wydarzyło w sierpniu. To naprawdę jest, robi wrażenie. Kto jeszcze nie widział, zachęcam. Przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. idźpodprąd.pl/wsparcie. Cel co miesiąc realizowany przez Was. To jest 1000 gitar, 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Prosimy Was o to wsparcie, bo funkcjonujemy dzięki Waszemu wsparciu. Nie mamy tu żadnych tam dotacji czy jakichś tam wujków, wiadomo gdzie, w spółkach Skarbu Państwa. Także prosimy Was o wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. My się dzisiaj z Państwem żegnamy. Widzimy się o 18. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Dzisiaj powiem Wam, jak ksiądz Wycliffe ponad 600 lat temu mówił o katolickich zakonnikach, o zakonach, do czego one służą, co robią i tak dalej. Pojawi się tu też fraza ogon smoczy. Ona pojawia się ponad 100 lat, 150 lat później u Lutra w odniesieniu do mszy, którą Luter nazywa smoczym ogonem. Ale wróćmy do zakonników. Ksiądz Wycliffe tak o nich mówi, czyli zobaczcie, swój o swoich, bo on był księdzem katolickim wtedy, kiedy mówił te rzeczy i profesorem biblistyki i teologii na Oksfordzie, też katolickim wtedy jeszcze. Za sprawą ogona tego smoka, to jest sekt zakonników, którzy trudzą się dla sprawy tej ułudy, tu mówił głównie o odpustach, którzy trudzą się dla sprawy tej ułudy oraz innych lucyferiańskich oszustw Kościoła. Czym zajmują się według księdza Wycliffe'a zakony? Lucyferiańskimi oszustwami Kościoła, ugruntowaniem tego u poczciwych, zwykłych katolików. Teraz ksiądz Wycliffe woła do tych, którzy poznali Chrystusa. Lecz powstańcie, żołnierze Chrystusa, bądźcie mądrzy, aby cisnąć te rzeczy precz wraz z innymi wymysłami księcia ciemności i obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Odetnijcie od Kościoła te oszustwa antychrysta i nauczajcie ludzi, że jedynie w Chrystusie i Jego prawie i w Jego członkach powinni pokładać ufność. Uczcie się przede wszystkim rzetelnie wykrywać te zamysły antychrysta. No to apel także do dzisiejszych księży i zakonników katolickich. Warto odnowić te słowa sprzed ponad 600 lat.
września 1944 roku złożony z komunistów i polityków z nimi współpracujących Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał dekret o reformie rolnej. Utrudnianie wykonania tego dekretu mogło być karane nawet śmiercią. Na jego mocy państwo przejmowało majątki ziemskie o powierzchni ponad 50 hektarów w województwach wschodnich, a ponad 100 hektarów w województwach śląskim, poznańskim i pomorskim. Gospodarstwa należące do Niemców lub ludzi uznanych za zdrajców narodu były przejmowane bez względu na ich powierzchnię. Nie przewidywano żadnego odszkodowania dla ziemian. Dekret stanowił, że mogą otrzymać dożywotnie zaopatrzenie w wysokości odpowiadającej płacy urzędnika szóstej grupy lub pięciohektarowe gospodarstwo. Wypłacanie tych uposażeń władza szybko ograniczyła do ziemian, którzy byli inwalidami, a potem obniżyła do wysokości renty inwalidzkiej. Dekret nic nie mówił o przejmowaniu domów ziemian, ale w praktyce dwory również przejmowano, często nie pozwalając niczego z nich zabrać. Propaganda głosiła, że ziemia zostaje przekazana chłopom, ale otrzymali oni tylko nieco ponad 1/3 ziemi zabranej na mocy tego dekretu. Resztę przejął Państwowy Fundusz Ziemi i tworzone Państwowe Gospodarstwa Rolne. Reforma rolna zjednała część wsi dla nowej władzy, ale gospodarstwa chłopskie nadal pozostały nieduże. Gospodarowanie było mało opłacalne i po paru latach łatwo było komunistom poprzez nacisk ekonomiczny skłonić chłopów do kolektywizacji. Dekret nie dotyczył majątków będących w posiadaniu Kościoła katolickiego. Stało się tak na wyraźne polecenie Stalina, który oceniał, że parcelacja tych majątków wzmocni opór przeciwko władzy komunistów. Ustawa, na mocy której rozparcelowano majątki kościelne, została uchwalona dopiero w marcu 1950 roku.